Dobry Boks przedstawia. Elwira Watała, córka Stalina, chciała być kochaną. Czyta Elżbieta Kijowska. Rozdział pierwszy. O córce Stalina inaczej. Chciała być kochaną. Ogrom historycznego materiału, cała sfera lat i wydarzeń zmuszają nas, drogi czytelniku, do przyjęcia niekonwencjonalnej formy narracji. Otóż chronologii nie będzie. Będziemy wybiórczo zanurzać się w życie, w psychiczny, obyczajowy świat Swietłany na różnych etapach jej życia. Pokażemy jej związek z ojcem, naświetlimy formę jego rządzenia w Związku Radzieckim, pokażemy bliskich Swietłanie ludzi. Może nawet zajrzymy w jej złożony psychiczny świat, w którym nigdy nie odnalazła siebie. Jak nie odnalazła siebie w żadnym kraju, w którym pragnęła znaleźć ojczyznę. Bo Swietłania to fenomen, produkt, nie ofiara, tyranii ojca, jego imienia, jego piętno, a imię, którego brzmi Józef Wissarionowicz Stalin. Okazało się, że żyjemy w świecie zbrodni. Nikołaj Bierdiajew. Dla Sowietów zdrajczyni, dla Amerykanów niedostatecznie amerykańska, dla Brytyjczyków zbyt niezależna, dla Hindusów zbyt niebezpieczna, dla Szwajcarów zbyt awanturnicza. Swietłano, czy jest miejsce na ziemi, gdzie czułabyś się spokojna i szczęśliwa? Nie, nie było takiego miejsca w jej życiu. Swietłana nie chce być córką Stalina. Oto mamy lata 60., dopiero co po 20. zjeździe partii, na którym Nikita Siergiejewicz Chruszczow obalił kult Stalina, jego mit Boga i cara. O jej ojcu zaczęto źle mówić. I lepiej jej, jego 37-letniej córce, która roztropnie zmieniła nazwisko Stalina na matczynę Aliujewa, gdzieś się ukryć. Może zaszyć się w daczy w Żukowce, 30 kilometrów od Moskwy. Zaszyć się na odludziu i przeczekać trwożne chwile, gdy nią, rudą, niepozorną, krępą kobietą, przestaną interesować się wścibscy sowieccy i zagraniczni dziennikarze. Może nie tylko będzie spacerować po pięknych, żukowskich, jodłowych i brzozowych lasach, zbierając grzyby i czerwoną jak rubin jarzębinę. Może zacznie coś tam pisać. Pamiętniki, wspomnienia? Czemu nie? Wypluśnie z siebie ten ogromny bagaż gruzu, wrażeń, namiętności, rozczarowań po dwóch nieudanych małżeństwach, które zaowocowały dwojgiem dzieci z różnych ojców, synem i córką. Przypomni okrucieństwo ojca, który zniszczył jej pierwszą wielką miłość, gdy ona, zaledwie 16-letnia, zakochała się w żonatym, ponad 40-letnim mężczyźnie. Niektórzy mówili, że to był kompleks Elektry. Możliwe. A niech i tak będzie, jeśli ojciec był ciągle zajęty i prawie go nie widywała, a jej dusza potrzebowała chociażby namiastki ojca. Swietłana w dzieciństwie nie doznała matczynej miłości, bo matka była ciągle zajęta i miała mnóstwo problemów z ojcem, ze swoją osobowością. Zresztą bardziej kochała syna Wasilija, w odróżnieniu od ojca, który uwielbiał swoją rudą Swietoczkę. Niestety czasu na pieszczoty córki nie miał. Swietłana wychowywała się pod opieką niani Aleksandry Byczkowej, prostej chłopki, która włożyła dużo serca w jej wychowanie, lecz niestety nie potrafiła zagłębić się w zbyt złożony i nieco wypaczony świat dziewczynki, należącej do elity dzieci Kremla. Swietłana czuła się bardzo osamotniona w swej złotej klatce. Wożono ją limuzyną do szkoły. Z tyłu zawsze szedł ochroniarz, z którym nie wolno było rozmawiać. Rozmawiała więc ze swoimi lalkami, którymi był zapchany jej luksusowy pokój na Kremlu. Gdy jej koleżanka, Marfa Pieszkowa, Po raz pierwszy przyjechała do 9-letniej Swietłany na Kreml, była przerażona mnogością tych lalek. Swietłana siedziała na podłodze, a raczej na ogromnym dywanie i wycinała z dużej kobiecej sukienki, obszytej perłami, jakieś malutkie kawałeczki. – Co robisz, Swietłana? – zapytała Marfa. – Szyję sukieneczki dla lalek z sukienki mamy – odpowiedziała Swietłana. W 1963 roku, po upływie 10 lat od śmierci ojca, w Swietłanie ostatecznie dojrzało postanowienie, aby napisać wspomnienia. W Żukowce o tej letniej porze roku jest cicho, słonecznie, kwitnie bez, śpiewają ptaki. Sama przyroda sprzyja natchnieniu. Syn Józef wyjechał na uczelnię, uczy się na lekarza. Córka Katia jest w szkole. Swietłana siada do pisania wspomnień. Tych wspomnień, za które później, po upływie 4 lat, otrzyma fortunę, $3 miliony. Tych wspomnień, które pod nazwą 20 listów do przyjaciela ukażą się w Ameryce, staną się bestsellerem i które zostaną ogłoszone wydarzeniem roku. Rozochocona niebywałym szumem, rozgłosem wokół tej pierwszej książki, Swietłana w przeświadczeniu, że jest wielką pisarką, napisze jeszcze 3 cienkie książeczki, które nawet w setnej mierze nie dorównają listom. Są słabe, kompilacyjne i powtarzają wątki pierwszej książki. Naturalnie, że powodzenia nie miały i z wielkim trudem zostały wydrukowane. Były absolutnie wyzute ze spontanicznej szczerości i naturalności pierwszej książki. Będzie jeszcze próbować jako dziecięca pisarka, lecz oprócz jednej kiepskiej bajki nic nie wypoci. Swietłana utrzymuje, że książkę 20 listów do przyjaciela pisała zaledwie 35 dni. Czyż nie Markis de Sade, który twierdził, że swoją kultową książkę 120 dni Sodomy pisał zaledwie 37 dni? Ja w to nie wierzę. Drogi czytelniku, jest to fizycznie niemożliwe, chyba że stała za tym armia doświadczonych literatów. Swoje życie w Złotej Klatce opisze Swietłana szczegółowo, lecz o tym, że Stalin, jej ojciec, niszczył ludzi, zabijając albo wsadzając ich do więzień i w tym względzie był ogromnie demokratyczny, nie oszczędził nawet swojej bliskiej rodziny. Ponoć jego ofiarami było 20 milionów ludzi, podobno wrogów. Swietłana pisać nie będzie. Historia jeszcze nie rozstrzygnęła, kto winien, Stalin czy Beria. A może Jeżow? A może Jagoda? A może cały partyjny aparat?